Okay. Dzisiaj będziemy rozważać Psalm 27. Proszę, otwórzcie Psalm 27. Psalm 27. Jeśli mamy rosyjskojęzycznych przyjaciół. Mam nadzieję, że to taki sam numer w waszej sprawdźcie w polski, potem sobie tam sprawdźcie. I zatytułowałem to rozważanie, bo już chyba tydzień temu sygnalizowałem wam, co Bóg kładzie mi na serce, jakie pragnienie, co mnie dotknęło. Dzisiaj chciałbym to, tą esencję tego wszystkiego wam przekazać, ale myślę, że my tym będziemy żyli. I zatytułowałem to rozważanie Jedna modlitwa. Taki tytuł, jedna modlitwa. A inaczej mówiąc, gdybyś miał pomodlić się o jedną rzecz, co byś wybrał? Już trochę chyba ci, którzy niektórzy wiedzą, co mam na myśli, ale przeczytajmy Psalm 27 w całości. Otwórzcie, jeśli macie Biblię. Najlepiej by było otworzyć Biblię, żebyście mogli śledzić oczami. I słuchamy, i podążamy, i czytamy. Pan światłością moją i zbawieniem moim. To jest Psalm Dawidowy. Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego. Kogóż mam się lękać? Gdy nacierają na mnie złoczyńcy, aby pożreć ciało moje, są oni moimi wrogami i nieprzyjaciółmi. Potkną się i upadną, choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się serce moje. Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, nawet wtedy będę ufał. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. Bo skryje mnie w dzień niedoli w szałasie swoim, schowa mnie w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na skalę. Teraz wznosi się głowa moja nad nieprzyjaciółmi, którzy mnie otaczają. W namiocie jego będę składał ofiary przy okrzykach radości. Będę śpiewać i wysławiać Pana. Słuchaj, Panie, głosu mego, gdy wołam, i zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. Z natchnienia Twego mówi serce moje, szukajcie oblicza mego. Przeto oblicza Twego szukam, Panie. Nie ukrywaj oblicza swego przede mną. Nie odtrącaj w gniewie sługi swego. Ty jesteś pomocą moją, nie odrzucaj mnie i nie opuszczaj mnie, Boże, zbawienia mego. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Naucz mnie, Panie, drogi swojej i prowadź mnie ścieżką prostą z powodu wrogów moich. Nie wydaj mnie na pastwę wrogów moich, bo fałszywi świadkowie powstają przeciwko mnie i dyszą gwałtem. Ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących. Miej nadzieję w Panu. Bądź mężny i niech serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Drodzy, Psalm 27 jest to słowo na pewno żywe. To znaczy słowo, które działa. Niektórzy określają słowo, które działa, które staje się w naszym życiu żywym słowem, które powoduje, jest natchnione przez Ducha Świętego i powoduje pewne rzeczy słowem z greckiego rema. Rema się pisze. Słowo rema. Pewne części tego psalmu, myślę, że lubicie ten psalm, jeżeli już go czytaliście, to jest psalm, jest wiele w ogóle pieśni, które opartych na tym psalmie pięknych. Myślę, że lubicie ten psalm. Macie może pewne jakieś ulubione wersety. Dla mnie ten psalm wielokrotnie właściwie już był takim słowem rema, czyli słowem, które naprawdę działało. A szczególnie pierwsze dwa wersety. Śpiewamy taką jedną wersję w kościele u nas w zborze. Pamiętacie dawną wersję z Teofila? Pan jest światło moje i zbawienie moje, kogoż będę się lękać. I ten przekład Miłosza. Gdy nacierają na mnie złoczyńcy, by ciało moje pożerać, potknął się i upadną. Przeżyliśmy to już razem z Danusią wiele razy. Kiedyś miałem takie objawienie, Duch Święty objawił mi to chyba ze 20, parę lat temu. Leżałem gdzieś tam złożony wirusami jakieś, a zatoki mnie atakowały. Choroba zjadała moje ciało i to słowo nagle przypomniało mi się, ta pieśń i ten psalm, że kiedy nacierają do mnie złoczyńcy, potną się i upadną. Pan jest moją ochroną. I pamiętam, zacząłem to śpiewać, nucić na tym posłaniu. Co się stało? Zostałem uzdrowiony. Chcę, chwała Bogu, aleluja. Chcę wam powiedzieć, myśmy to już kilka razy przeżywali. Składała nas gdzieś tam grypa, choroba. Leżeliśmy oboje z Danusią. Śpiewaliśmy ten psalm, wyznawaliśmy to słowo. Co się działo następnego dnia? Wstawaliśmy zdrowi. Wiarą wzięliśmy słowo, które jest napisane, stało ono się żywym słowem w naszym życiu. A więc zachęcam was i dzieliłem się tym słowem, pamiętam, byliśmy na Białorusi, dzieliliśmy się w Mińsku tym, kiedyś byliśmy tam z Andrzejem. I potem Gennadij mówi, no ciekawe świadectwo, ludzie to biorą i rabotają, czyli działa, słowo, które działa. Ale kochani, ja mówię akurat o tym wersecie tego psalmu. A tak myślę, patrząc całościowo, może inne rzeczy moglibyście zobaczyć w tym psalmie i powiedzieć, no to działa. A więc nie tylko ten werset, nie tylko tak można to rozumieć. Jest tam wiele innych wspaniałych rzeczy. I moje pytanie było, który dla ciebie werset byłby najważniejszy, najcudowniejszy z tego psalmu? I być może ktoś by powiedział, no tu jeszcze inne jakieś są fajne rzeczy, no. Gdy nacierają na mnie złoczyńcy, oczywiście, czy na przykład, że o, masz, postawi mnie wysoko na skalę, że o, ochronisz mnie przed moimi wrogami, nad nieprzyjaciółmi, postawisz mnie wysoko, schowasz mnie w ukryciu swego namiotu. To wszystko piękne rzeczy, ale dla mnie najcudowniejszy jest werset, czy pewnym kluczem, powiem, tego wszystkiego jest werset czwarty. Ponieważ, jak zobaczymy, postaram się wam to pokazać, że te wszystkie rzeczy dzieją się właśnie z tego jednego, co jest zawarte w tym wersecie. Co jest w tym wersecie? I tu jest, dochodzę do tego sedna mojego rozważania, czy tego pytania. Jedna modlitwa. Zadawałem wam to pytanie już i zadam jeszcze raz. Gdybyś miał taką możliwość, no że spełni ci się jedna modlitwa, tak jak, to jest głupie porównanie, ale pamiętacie bajkę o rybaku i złotej rybce, jak zapał złotą rybkę, no i trzy życzenia mogą cię spełnić. A ty miałbyś, no nie, to nie jest bajka, ale wiesz, że jedna modlitwa ci się spełni. I przychodzi prorok, mówi, jedna modlitwa ci się spełni dzisiaj, co byś wybrał? I takie pytanie, ktoś by powiedział, no panie, rozwiąż moje problemy finansowe. Ktoś powiedział, panie, żebym był uzdrowiony. Może ktoś inny by powiedział. Może ktoś inny by powiedział, Boże, żebym wreszcie miała męża. I można by różne rzeczy, albo żebyś tam mojego sąsiada skarał. No nie, takich modlitw oczywiście chrześcijanie prawdziwi nie wznoszą. Ale Dawid miał takie pragnienie. O jedno prosiłem pana, o to zabiegam, mówi. Nie tylko prosiłem, ale zabiegam. By być w domu Pana, przebywać, by mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i odwiedzać świątynię Jego. Co to inaczej znaczy? Przez wszystkie dni życia mego odwiedzać świątynię Jego. Ja wierzę, że Dawid nie miał na myśli, zresztą widać przez jego życiu, że on chciał chodzić sobie gdzieś tam do kościółka, do przybytku, do namiotu. To nie tylko o to chodziło. Wszystkie jego psalmy, to wszystko ma wymiar duchowy, wymiar nowotestamentowy. Jemu chodziło, że w każdy dzień chciał być w Bożej obecności. Każdego dnia. Chcę, zobaczcie, aby mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego. A więc każdego dnia w Bożej obecności. Wczoraj, wiecie, czasami słucham, jest takie dobre, naprawdę dobre chrześcijańskie radio na internecie, Gospel Road się nazywa, możecie sobie znaleźć. Ja sobie tam rano, czasami jak jestem w Lublinie, w niedzielę słucham i są takie piękne pieśni, te wszystkie, co śpiewamy w stylu country, po angielsku. Wczoraj taka pieśń była, akurat nie znam tej pieśni, ale taka w stylu country, czyli kowbojskim, i była, że idzie że czuję Jego obecność każdego dnia, dokądkolwiek nie pójdę. Taka wspaniała pieśń podnosząca, czuję Jego obecność. I to właśnie Dawid chciał. Przez każdego dnia być w Bożej obecności. Oglądać piękno Pana. Czyli on chciał się zachwycać Panem, chciał widzieć coś więcej niż zwykli ludzie. Zwykli ludzie często może widzą, no ten Bóg, niektórzy go nie wierzą, niektórzy jak wierzą nawet mówią, to jest taki czy inny, straszny. On chciał widzieć coś więcej. Piękno Pana, czyli zachwycać się. To, czego was, do czego was zachęcam. I dalej tutaj czytamy, że no i odwiedzać świątynię Jego, a w innym tłumaczeniu, na przykład w tłumaczeniu Nowej Biblii Gdańskiej tam jest napisane dowiadywać się w świątyni Pana. I codziennie dowiadywać się w świątyni Pana, a z kolei jeszcze inny przykład, Biblia Nowego Przymierza mówi i w świątyni Jego czekać na odpowiedź. Łapiecie sprawę, że z każdego dnia o jedno prosiłem Pana, no w tym jedno to jest właśnie te trzy rzeczy się zabierają. Każdego dnia być w Bożej obecności. Każdego dnia zachwycać się pięknem Pana. I w świątyni Jego dowiadywać się, co mi powie, czekać na Jego odpowiedź. A może dzisiaj? Pamiętam, mój mentor duchowy, którego niektórzy znają, brat Idzi Kwiatkowski, on mówił zawsze, jak ja mogę opuścić nabożeństwo? A może to dzisiaj będzie Pan błogosławił, tak dzisiaj będzie cudownie. Ktoś przyjdzie, mówi, ale dzisiaj Bóg przyszedł i co ja wtedy zrobię? To był człowiek, no taki, mówi, wiecie, prosty stolarz, który mnie przyprowadził do Pana. A mówi, jak? I tam był zbór, jaki był, mówi. Nie zawsze było, raz było tak, raz było inaczej. Mówi, jak ja mógłbym opuścić nabożeństwo? Mówi, jak ja bym mógł nie pójść? A może to dzisiaj Pan będzie błogosławił? W Jego świątyni czekać na odpowiedź. Piękno Pania. Więc to jest zachwycanie się Nim dla Niego samego. Nie z powodu tego, co On daje, co może dać. Czy łapiecie tą różnicę? Ludzie często się zachwycają, ale Bóg czyni cuda. Ale no to czyni cuda. Amen. Czyni cuda. On wszystko może. Czy nie czyni cudów? Czy On nie może wszystkiego? To są wspaniałe rzeczy. Chwała Bogu. Ale jest pewną różnicą zachwycać się cudami, czy rzeczami, które On czyni, które może zrobić, może dać, może nas pobłogosławić, a zachwycać się Nim dla Niego samego. To tak jakbyś pomyśl. Byłeś gdzieś tam, załóżmy w podróży, czy gdzieś w pracy i swojej bliskiej osobie, na przykład no, czy mężowi, czy żonie, czy dziecku, dzieciom, nawiozłeś prezentów. No dobrze, i oni się właściwie tymi prezentami się zachwycają, na ciebie nawet nie spojrzą, ale mówią, no tak, fajnie, że dziękuję za te prezenty, ale ty jesteś. Jeżeli byś ta rodzina patrzyła tylko na te prezenty, nie czulibyśmy się dobrze. I Bóg tak samo daje nam prezenty. Czyż On nie chce nam dać prezentów? Chce, ale On przede wszystkim chce, byśmy zachwycali się Nim samym. Ja powiem tak. Ktoś, kto... No tak. To jest właśnie piękno Pana. I ja myślę, że jak mówimy o tym właśnie, że no, Dawid mówi, o jedno prosiłem Pana, o to zabiegam. Ale ktoś może powiedzieć tak, no, wiesz co, mówi, dobrze ci tak mówić, pastorze, dobrze ci mówić, kaznodziejo, no, o jedno proszę Pana, ale ja mam takie i takie potrzeby, mam takie i takie problemy. No jestem na przykład chory, mam problemy finansowe, mam problemy w rodzinie i tak dalej, mówi. Jak ty możesz tak mówić? I tu wam coś powiem. Przypomina mi się historia sprzed, ja wiem, ilu? 20 kilku lat, myślę, jak tutaj żeśmy wrócili ze Słupska do Lublina, czyli gdzieś to początki w ogóle zboru. I prowadziłem uwielbienie i tutaj, i w Lublinie na początku. Zachęcałem zawsze ludzi do uwielbienia. Jakby nie było, stawałem, zachęcałem zawsze, to się nie zmieniło. Zawsze zachęcałem do zachwycania się Panem, no bo tak go poznałem. Pamiętam taki jeden młody brat, to w podobnym wieku co ja, no i on po prostu, ja byłem żonaty, był kawalerem, nie wiem, w Lubinie. Ja mówię, czemu tak, mówię, nie uwielbiasz Boga, czy coś takiego? On mówi, wiesz, no mi się trudno radować, wiesz co, ty to nie masz problemów, no to ty możesz uwielbiać Boga, tak mi powiedział ten brat. Ja to mam, wiesz, no tobie to dobrze mówi, nie masz problemów. Stwierdził, że nie mam problemów. To takie trochę, takie troszeczkę śmieszne jest, prawda? Ale ktoś powie, no jak pastorze możesz mówić, że jak mogę o to jedno prosić, skoro ja mam problemy finansowe, problem z rodziną, z żoną, z dziećmi, z sąsiadami i tak dalej. A ktoś powie, no tak, a ja z kolei, no jak mogę prosić o to jedno, ja ciągle, no Bóg jest dobry, ale ja ciągle jestem sam. Albo sama jestem, chłopa nie mam. Chłopa nie mam albo kobiety nie mam, przecież no jak to można wytrzymać? Słuchajcie, to wcale nie jest śmieszne to, co mówię, ale w Biblii są takie starodawne wersety, tak mówię, starodawne wersety. Dlatego, dlaczego mówię starodawne wersety? Bo zauważyłem, że pewne rzeczy z Biblii są gdzieś tak cytowane po konferencjach, po różnych rzeczach. No ludzie gdzieś tam cytują po portalach społecznościowych pewne takie wersety wstawiają, a niektóre jakieś są pomijane, mówię, i tak wydaje się, że się zdezaktualizowały. No i momencik, teraz znajdę. A co na przykład z takimi wersetami, jak Paweł pisze, Paweł apostoł pisze w 7 rozdziale 1 listu do Koryntian, 20 werset. Niech każdy pozostanie w tym stanie, w jakim został powołany. I mówi o tym 8 werset. A mówię tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie oraz wdowom. Dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim ja jestem, czyli sam. Mówi, to jest co prawda zalecenie, sam Paweł mówi, ale co z tym słowem? Że mówi, ja, Panie, ja bym to zrobił, ale ja muszę mieć, bo jak nie, nie dasz mi w ciągu tygodnia tej drugiej osoby, to ja sobie znajdę gdziekolwiek. W świecie, czy gdzieś tam, rozwodnika, czy jeszcze chyba tego, czy kogoś tam jeszcze, nieważne. Co z tym słowem? Czy to już się zdezaktualizowało? A co ze słowem, który mówił z kolei Pan Jezus? Bo to nie jest tylko słowo Pawła. To słowo też wam... No to tak, to nie jest może główna część mojej usługi, ale zahaczę o ten temat, bo trzeba. 19 rozdział Ewangelii Mateusza i tam jest sprawa o małżeństwie. I od 10 wersetu apostołowie mówią do Pana Jezusa, jeśli tak się przedstawia sprawa męża i żony, nie warto się żenić. A On im powiedział, nie wszyscy pojmują tę sprawę, tylko ci, którym jest dane. Albowiem są trzebieńcy, którzy się takimi z żywota matki urodzili. Są też trzebieńcy, którzy zostali wytrzebieni przez ludzi. Są również trzebieńcy, którzy się wytrzebili sami dla Królestwa Bożego, dla Królestwa Niebios. Kto może pojąć, niech pojmuje. Wiecie, że byli w historii, może nie wiecie, była w historii taka sekta czy ruch z chłopców, którzy pojmowali to dosłownie i okaleczali siebie i kobiety. Ale Pan Jezus, mówiąc o tym trzebieństwie, nie mówi o okaleczaniu. Wcale nie mówi o okaleczaniu, tylko mówi o wyrzeczeniu się świadomym tego, co mógłby człowiek mieć. I na przykład ten właśnie przekład Nowego Przymierza, ja to cytuję z pamięci, ten werset brzmi mniej więcej tak, że są tacy ludzi, którzy urodzili się niezdatnymi do małżeństwa, bo takich się urodzili. Są ludzie, którzy są niezdatni do małżeństwa, bo ludzie ich takimi uczynili. I są też tacy, którzy sami zrezygnowali z małżeństwa, czy z możliwości małżeństwa, ze względu na Królestwo Niebios. Więc tu to nie chodzi wcale o okaleczanie swojego ciała. Ale chodzi, ja myślę, że to tak chodzi. Panie, ja będę Ci służył. Jak mi kogoś dasz, to dobrze. A jak nie dasz, to dobrze i też będę Ci służył. Jak to brzmi? Niemodnie, prawda? Niemodnie dzisiaj to brzmi, bo przecież ludzie wiecie, jak do czego dąży świat, do czego dąży Europa. No i niestety to wchodzi również do Kościoła. Ale Pan Jezus mówi, kto może pojmować, kto może pojąć, niech pojmuje. Ale wracamy do, kochani, do naszego psalmu, bo to była tylko pewna historia o rzeczach, które mówiłem, dlaczego czasami ludzie trudno im tą jedyną modlitwę zanieść. Mówią, zaniósłbym, ale przecież ja mam takie czy inne potrzeby. To może być różne, mówię. Ktoś może mieć problemy, ktoś powie, a ja z kolei jestem chory, tak? Mam chorobę, która mnie zżera. Ale jak powiedziałem, to właśnie to słowo, powiemy, ono zaspokaja wszystko. I może takie same pytanie można by sobie zadać, jeżeli chodzi o Dawida. Zobaczcie, ten psalm jest Dawidowy. Ktoś powie tak, no to Dawid sobie mówił, ale jemu to było dobrze. On miał takie wielkie królestwo, był królem, wszystko miał, prawda? Bóg był z nim, wszyscy go lubili. Czy rzeczywiście tak było? Czy rzeczywiście tak było? Pomyśl sobie, no tak przez chwilę pomyśl sobie, ile masz majątności, domów, mieszkań, jaką masz rodzinę, ile masz tam osób w rodzinie i pomyśl sobie, ile masz z tym różnych kłopotów. Masz kłopoty jakieś czy tam, znaczy no ogólnie. To teraz pomyśl sobie, ile król musi mieć kłopotów, jeżeli ma królestwo, ileś tam ma sług, ma domów. No my na przykład, no mamy gdzieś tam dwa miejsca, tak wyszło i to już jest pewien kłopot, że trzeba tu pojechać, tu trzeba, to wiecie co to jest, jak macie gdzieś tam jeszcze działkę i coś. No a jak się ma całe królestwo, to jeszcze to nic, a jeszcze masz jeszcze ile ludzi pod sobą. I jeśli w ogóle patrzymy na ten psalm i te wszystkie rzeczy, które są napisane o tych złoczyńcach, którzy nacieraliby pożreć ciało, o tych wojskach, które rozbiły obozy, o świadkach, którzy mówili, jak jest mówili ten ostatni werset, jeden z ostatnich wersetów, pytają mnie o to, czego nie wiem i dyszą gwałtem, albo w innym tłumaczeniu dyszą okrucieństwem. Jeżeli o tym wszystkim czytamy tutaj, to są wszystko przeżycia Dawida. On to wszystko przeżywał. Ale jednak wiedział, że ta jedna rzecz jest najważniejsza. Mówi, choćby nawet mnie ojciec i matka opuścili, czyli pisze nawet o opuszczeniu przez tych najbliższych osoby, nawet z rodziny i z przyjaciół. I Dawid niestety miał te wszystkie, kochani, problemy. Jeśli my mamy problemy, on miał dużo, dużo więcej. I powiem, jeżeli byśmy mieli mówić o tych problemach różnych, które Dawid miał, ja wiem, że wy czytacie Biblię, znacie Biblię, więc nie będziemy tych wszystkich jego historii w tej chwili opowiadać, moglibyście je czytać. Ale ja dzisiaj o jednej tylko historii chcę opowiedzieć, czy właściwie o niej pomyśleć. Pisze, choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan mnie przygarnie. Może ojciec i matka go nie opuścili, nie o to tu chodzi, ale miał inny poważny problem w rodzinie. Nie jeden, na pewno nie jeden. Sporo problemów miał. Miał też sporo dzieci, kilka żon i sporo dzieci. Ale miał też problem ze swoim ukochanym synem, Absalomem. To imię Absalom dzisiaj niestety jest używane często przez pastorów i tak dalej. Mówi się bunt Absaloma. O, mówi. Słyszałem ludzi, którzy mówią o duchu Absaloma, czyli ludzi, którzy gdzieś tam wywracają społeczności, tak niektórzy uważają. Nie wiem, czy jest taki duch, może w sensie demoniczny, ale jest na pewno taka postawa jest. Jest to taka postawa, ludzie tak się zachowują. I o co chodzi? Jeśli pamiętacie, Absalom był pięknym synem Dawida, dokonał pewnej zemsty, mieszkał gdzieś tam poza Jerozolimą, potem wrócił. Był talentowany, myślę, był taki, no, miał się z czego chlubić, z tego syna. I w pewnym momencie, niestety, zwrócił się przeciwko ojcu. I niestety tu trzeba powiedzieć, że to, co zrobił Absalom, to nie było to, co na przykład zrobił syn marnotrawny, że po prostu zrobił jakiś skok w bok, poszedł sobie gdzieś tam pobalować trochę, jak to się dzisiaj mówi. Powiedz, tato, tam wiesz, mam swoje życie. Nie. On w sposób bardzo wyrafinowany zaczął wydzierać królestwo z ręki swojego ojca i niszczyć to właściwie to, co Dawid wcześniej zrobił. Pamiętacie, stawał w bramie, każdego tam całował z mężów, którzy przychodzili. Mówi, o, twoja sprawa jest słuszna, ja bym na pewno zrobił tak, jak żebyś ty miał dobrze i tak dalej. I no, pewien spisek uknął, przejął królestwo, jeśli pamiętacie. Potem zginął. I Dawid był w takiej sytuacji, że nawet nie mógł, nie wypadało mu opłakiwać śmierci swojego syna. Nie wypadało mu opłakiwać śmierci swojego syna przed wojskiem. Pomyślcie sobie, jaka to jest tragedia. Bo tam różne rzeczy były. Tam chcieli go rzeczywiście zabić, zarąbać. No to był człowiek, żołnierz, który tam walczył. Nie wiem, trudno powiedzieć, co było okropniejsze. Wydaje mi się, że to było z jednych większych doświadczeń dla niego. A jednak Dawid w tym wszystkim wybiera tą jedną rzecz. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam. Tego szukam, aby zawsze przebywać w Bożej obecności po wszystkie dni, by widzieć piękno Pana. Alleluja. On wiedział, co jest dobre. I wiecie co? I dlatego Bóg mówi o nim, o Dawidzie. Znalazłem Dawida, męża według serca mego. To jest napisane, jeżeli nie wiecie gdzie, to podam, żeby nie było, że coś tam wymyślam. Dzieje Apostolskie, 13 rozdział. Teraz wam to znajdę. Nie pamiętam, który werset. Ale mówi, znalazłem Dawida, męża według serca mego, który wypełni całkowicie wolę moją. Jak ktoś znajdzie, to niech może nie żyje.
22
werset, tak. 13. Tak. A druga część tego wersetu. Bóg mówi o Dawidzie. Znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według mego serca, który wykona całkowicie wolę moją. Niesamowite. I teraz wam coś powiem. Dawid miał oczywiście również różne grzeszki na sumieniu i to wcale nie małe. On był po prostu zwykłym grzesznikiem, tak jak ludzie, ale i Bóg nie znalazł go z powodu tych rzeczy, które on, tych złych, które popełnił. Ale to był człowiek, który potrafił pokutować. Czy wiecie? Problem jest, bo wszyscy ludzie są grzesznikami, tylko nie wszyscy potrafią pokutować. W innym psalmie Dawid mówi, że gdy milczałem, schły kości moje od błagalnego wołania. Mówi, gdy milczałem, czyli tu wołał, ale coś tam o pewnych rzeczach milczał, mówi, schły kości moje. Ale potem mówi, rzekłem, wyznam występki moje Panu. Wtedy ty odpuściłeś winę moją. Czyli on wiedział, w nim nie było obłudy. On się brzydził obłudą i mówi, wyznam występki moje Panu. To był człowiek, który wiedział, jak pokutować. To jest jedna rzecz, a więc z tego powodu Bóg go znalazł. I jeszcze z jakiego, że był zwykły grzesznik, ale umiał pokutować i poznał sekret Bożej obecności i lgnął naprawdę do Pana. Dawid wiedział, czy odkrył, co daje bycie w Bożej obecności. Odkrył to, że bycie w Bożej obecności daje po prostu wszystko. Że kiedy jesteś w obecności, to nie musisz się o te inne właśnie rzeczy martwić. To jest coś takiego. Można powiedzieć, że bycie w Bożej obecności, czy to bycie przyjacielem Pana, zachwycanie się Nim, to jest jak stały, można powiedzieć, bilet wstępu do namiotu Pana, do Jego przybytku, czy do Jego szałasu, tak jak jest w psalmie napisane. Stały bilet wstępu. W każdym momencie, kiedy chcesz, możesz tam wejść, czy On cię schowa. I On tu mówi, Ten czwarty werset to: jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana, dowiadywać się, czy tam czekać na Jego głos. I piąt dalej: bo skryje mnie w dzień niedoli w szałasie swoim, schowa mnie w ukryciu namiotu swego. Słuchajcie, kochani, czy tam można inaczej powiedzieć, że skryje mnie w dzień niedoli w szałasie albo w przybytku swoim. Ale tu nie chodzi o ten przybytek, o jakiś kościół, czy przybytek rękami zbudowany. Przybytek z Jego obecności. I to jest właśnie ten sekret, że kiedy człowiek żyje w Bożej obecności, to ma stały dostęp, ma ten stały bilet, tak powiem, że tam zawsze możesz być. Naprawdę, Pan, przychodzisz, Panie, niedola. Mówi: a, jesteś Mariuszku, no chodź tutaj. Jesteś Halinko, no chodź, ja Cię tutaj skryję. Czy to nie cudowne? I Wam coś powiem. Niedola, posłuchajcie uważnie, niedola przychodzi do życia każdego człowieka. Amen? Nieciekawe. Prędzej czy później, w taki czy inny sposób, jakaś tam niedola przychodzi. Ale wstęp do świątyni Pana, do tego szałasu Pana już nie mają wszyscy. Czy rozumiecie to? Skryje mnie w dzień niedoli w szałasie swoim. Jakaś niedola, różna niedola. Niedola jest różna. Dla kogoś może być nawet ta niedola, że chłopa nie mam. Czy tam, a dla kogoś może być nawet nie czuje się źle, że jest chory, że nie ma nikogo bliskiego, że nie ma pieniędzy, ale czuje się szczęśliwy, bo jest w obecności Bożej. A więc niedola, mówię, niedola może jakaś tam przyjść, ale nie wszyscy mają dostęp do świątyni Pana. Ale kiedy jesteś człowiekiem i przychodzi nawet niedola i masz dostęp do szałasu Pana, aleluja, to wtedy nie czujesz tej niedoli, jesteś schowany. I to nie jest miejsce fizyczne, ale to jest miejsce Bożej obecności. Pod Jego skrzydłami, też mówi inny psalm. Chwała Panu naszemu za to. Słuchajcie, tam mają dostęp ci, co zachwycają się Panem do obecności Bożej. Tam mają dostęp ci, co zachwycają się Panem i szukają Jego oblicza, a nie Jego ręki. Wiecie, co to jest szukanie ręki Pana? Szukanie to jest właśnie to. Szukanie ręki Pana to jest szukanie tego, co Bóg może Ci dać. To jest szukanie tego, co Bóg może Ci zrobić. Szukanie oblicza Pana to jest to, kim On jest, jak On wygląda, jaki jest cudowny. Jeżeli szukamy Jego oblicza, słuchajcie, to Jego ręka nigdy nie będzie dla nas za krótka i będzie hojna. Amen? Czyli szukamy Jego oblicza. I tak pomyślałem, nigdzie Biblia właściwie nie zachęca, żeby szukać ręki Pana, tylko szukać oblicza Jego. I tutaj Dawid mówi: szukajcie oblicza, mówi. Oblicza mojego, czyli Boże, jaki jesteś. Nie ręki, nie tego, co on może zrobić dla człowieka. I o tym mówi również Pan Jezus przecież w Ewangelii, w Ewangeliach, że szukajcie Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Amen? Ale szukanie królestwa to dla nas się wydaje takim, no królestwa. To jest przede wszystkim szukanie obecności króla. Króla królów, tak? To nie jest szukanie jakiejś, nie wiadomo, jakiejś organizacji czy czegoś. Obecności króla królów. A wszystko inne będzie wam dodane. I kochani, tutaj wszystko mamy w tym właściwie psalmie, wszystkie te obietnice. Jeśli czwarty werset, jeżeli prosimy Pana o to, zabiegamy, aby być w Jego obecności przez wszystkie dni, to nawet jeśli napadną złoczyńcy na nasze ciało, będzie obóz, jakaś choroba rozbije obóz, jakieś wirusy, czy komórki, które się tam mutują, czy cokolwiek, będę ufał wtedy. Ci złoczyńcy potkną się i upadną, wyznawajmy to. czy inna niedola na nas spadnie, czy nawet jacyś świadkowie będą dyszeć gwałtem, będą coś tam mówić, czy cokolwiek, to mamy namiot naszego Pana, który się nie rozpadnie. I końcowe wersety mówią, 13 werset, ja przeczytam wam inne tłumaczenie, właśnie to tłumaczenie, które nowy przekład Biblii Gdańskiej, 13 werset mówi tak: zniechęciłbym się, gdybym nie wierzył, że będę oglądał dobroć Pana w ziemi żyjących. Zniechęciłbym się, gdybym nie wierzył. Czy wierzysz, że ujrzysz dobroć Pana w krainie żyjących? Tutaj. Tu jest dobroć Pana. Tam doświadczymy dobroci Pana, ale tutaj jej jeszcze doświadczysz. Tu jeszcze będziesz w Jego szałasie. Amen. Wierzysz to, siostro i bracie? Wierzysz, bracie i siostro, że ujrzysz dobroć Pana tutaj?
Amen.
Amen. Dzięki za ten amen. I ostatni werset w tłumaczeniu brzmi: oczekuj Pana, bądź dzielny, oczekuj więc Pana. Miej nadzieję Panu, to znaczy oczekuj Pana. Kochani, to jest przykazanie. To jest przykazanie. Co to znaczy? Oczekuj Pana. Co to znaczy? Oczekuj Pana. Oczekuj Pana. Na co się oczekuje? Tak powiem, na co?
Przyjdzie.
Na to, co coś przyjdzie, tak. Na to, że coś w ogóle przyjdzie, czyli Pan przyjdzie. I powiem wam, ja wiem, że On przyjdzie w ogóle na ziemię, ale nie o tym jeszcze mówimy. On przyjdzie, ale On przyjdzie w odpowiedzi na twoją i moją modlitwę. On przyjdzie w odpowiedzi na twoje i moje wołanie. W odpowiedzi na twój problem, w odpowiedzi na problem. W ogóle na to, że my chcemy być w Jego obecności. Że my chcemy się Nim zachwycać tutaj już, że my chcemy tu w Lubartowie, czy tam, gdzie jesteś, chcemy Jego cnności, a więc On przyjdzie. A więc to jest to ostatnie. O jedno prosiłem Pana. Więc oczekuj Pana. Kościele w Lubartowie, oczekuj Pana. Amen.
Amen.